Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witamy pani doktor.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Dzień Radia dzisiaj światowy. Nie myślałem o tym, kiedy umawiałem panią doktor do tej rozmowy, ale dobrze się składa, bo o takim ważnym elemencie funkcjonowania również radia, ale też mediów w ogóle chciałbym dzisiaj z panią doktor porozmawiać. Chodzi o wiarygodność mediów jako takich, czy ludzi mediów. Na kanwie też między innymi, ale nie tylko dzisiejszego artykułu z Newsweeka. Okładka już krzyczy z takim palcem podniesionym i X-em, sfałszowane wybory. No, ten sztandarowy, okładkowy temat opiera się na relacji jednego z byłych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. On się ujawnia z imienia i nazwiska. Do pani doktor pytanie, czy taki artykuł możemy uznać za wiarygodny?
Myślę, że to znaczy powiem wprost, akurat ten konkretny tekst na pewno nie i zaraz przytoczę trochę bardziej szczegółowe argumenty, bo po prostu w tej sprawie ma to po prostu bardzo duże znaczenie i te szczegóły są po prostu istotne. Generalnie, jeśli mówimy w ogóle o wiarygodności mediów, to jest to dzisiaj jedna z najważniejszych kategorii dotyczących po prostu oceny mediów, bo musimy po prostu widzieć nie tylko ten aspekt taki bieżący, powierzchowny w mediach, czyli powiedzmy, jak ja to dzisiaj oceniam, czy mi się to spodobało, czy mnie to zaciekawiło, czy to jest coś, co trafia w moje gusty i moje zainteresowania, tylko tak naprawdę oceniać trochę w dłuższej perspektywie media, co one tak naprawdę mają na celu, w jaki sposób budują swoje przekazy, czy potrafią się wycofać z jakiegoś rozumowania, z jakiegoś myślenia, poglądów, które lansują przez jakiś czas, potem czas to weryfikuje w zupełnie inny sposób i a tutaj jakby przechodzimy do porządku dziennego, nic się nie stało, nie ma znaczenia, już wszystko nowe jest istotne, jedna rzecz przykrywa następną i w ogóle nie wracamy do tego tematu. To jest praktycznie naprawdę zerowa wiarygodność takich mediów, służą bardzo doraźnym celom politycznym i akurat Newsweek ewidentnie się wpisuje w tego typu myślenie. Właśnie nawet chociażby ten przykład z dzisiejszej publikacji, który bulwersuje już nie tylko, bym powiedziała tak kolokwialnie, prawą stronę czy konserwatywne środowiska, już nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość i zwolenników tego ugrupowania, ale także po prostu innych, którzy po prostu w taki, no bym powiedziała, rzetelny sposób przyglądają się temu, co się wokół nas dzieje. Bo co zrobił dzisiaj Newsweek? Zaczyna jakby budować taki rodzaj przekazów, opinii, które mają iść w świat, że bez względu na to, co się wydarzy, wybory będą sfałszowane. Tegoroczne wybory, które mamy po prostu jeszcze przecież za kilka miesięcy, przygotowując jakby grunt do tego, żeby móc podważyć ten wynik, żeby właśnie w opinii publicznej utrwać paliło się przekonanie co do tego, że z tymi wyborami coś jest czy będzie nie tak, bo po prostu tutaj rządzący na pewno będą je fałszować. To jest absolutnie nieuprawnione myślenie, jeśli chodzi o ten konkretny tekst, bo on jest okładkowym. On jest tekstem, który redaktor naczelny tego tygodnika Tomasz Sekielski również w swoim wstępniaku podnosi. Powołują się przy tym nie tylko na tego świadka, o którym za moment, ale też na takie dość autorytety w środowiskach prawniczych, jakim jest na przykład profesor Ewa Łętowska, pierwsza rzecznik praw obywatelskich w Polsce, którą no, wiele osób jeszcze cały czas ma za taki po prostu no, niezależny prawniczy po prostu autorytet, którego warto posłuchać, a ona też uważa, że jest wielkie prawdopodobieństwo fałszowania przez rządzących tych wyborów. Zupełnie nieuprawnione naprawdę myślenie. Na czym oni to opierają? Na opinii jednego człowieka, który nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, brał udział w komisjach, ale jest jednym przecież z chyba 200 tysięcy ludzi, którzy przez te komisje się przewinęły. Dlaczego dopiero teraz ujawnia tego typu mechanizm w jakiejś jednej tylko komisji, z którą on miał do czynienia? Tych komisji jest chyba blisko 20 tysięcy w Polsce. To jest po prostu naprawdę ogromne na interpretację. interpretacja nawet tych faktów, które on podaje, i po prostu nadużycie. I powiem wprost, odwracanie kota ogonem, tak mówiąc potocznie. Dlaczego? Bo z największymi problemami z fałszowaniem wyborów mieliśmy do czynienia przed rokiem 2015. Przypomnę rok 2014, kiedy doszło w wyborach samorządowych do bardzo poważnych obiekcji co do tego, w jaki sposób te wybory były nadzorowane, bo przecież były okręgi wyborcze, w których nawet 1/4 głosów oddanych była głosami nieważnymi. Beneficjentami tego były wówczas partie związane z koalicją rządzącą, jaką była Platforma Obywatelska, ale przede wszystkim PSL. I jakby to było po prostu szeroko dyskutowane, weryfikowane. Powstał ruch kontroli wyborów. Na pewno wielu z słuchaczy Radia Maryja po prostu kojarzy to wszystko, co miało miejsce, i również wprowadzano pod naciskiem opinii publicznej zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania wyborów. Na przykład wprowadzono obligatoryjność przezroczystych urn wyborczych, nagrywania, niepalenia od razu tych głosów, które zostają policzone, bo przecież błyskawicznie tak naprawdę po prostu w myśl tamtych ordynacji po prostu te głosy były natychmiast prawie po policzeniu i dostarczeniu ich do tych komisji po prostu okręgowych palone, i one po prostu nie można było już potem policzyć jeszcze raz. Mnóstwo zmian po tym 2014 zostało wprowadzone i tak naprawdę już w te ostatnie wybory to odsetek głosów, które były nieważne, wynosił niewiele ponad 1%, podczas gdy wcześniej był ich tak duży. Naprawdę nie ma podstaw, żeby to, co ten mechanizm nawet, który dzisiaj opisuje po prostu Newsweek, jakby to był mechanizm powszechny, naprawdę już został wyeliminowany.
Pani doktor, tak się zastanawiam, bo też taka wiarygodność w mediach rodzi się z korzystania z kilku źródeł, jeżeli chodzi o taką czy inną informację. Tutaj mamy jedno źródło na, tak jak pani wspomniała, może 200 tysięcy osób, mówiąc o wyborach w ogóle, ale nawet jedno źródło, które w którejś komisji było, ten człowiek w którejś komisji zasiadał, więc to też pokazuje, że albo ten artykuł był pisany bardzo szybko, czy nie mówiąc już kolokwialnie, na kolanie, albo nawet w takich kwestiach na rzetelność też trudno liczyć, by tę wiarygodność troszeczkę większą sobie wypracować.
Dokładnie jest tak, jak ojciec mówi. To znaczy, mnie się wydaje, że Newsweek jest zbyt poważnym tygodnikiem, żeby robić takie tematy na kolanie. Czyli, że przez przypadek nie mamy co puścić, to będziemy po prostu w ten sposób budować przekaz dotyczący na tak wątłych podstawach. To naprawdę nawet już dzisiaj branżowe po prostu portale, branżowy portal zajmujący się mediami krytykuje jednoznacznie Newsweek po prostu za tego typu manipulacyjne nadużycie. A naprawdę warto tutaj wziąć też kontekst pod uwagę działania po prostu właśnie o charakterze manipulacji, jakich dopuszcza się zarówno Newsweek, ale również obecny jego redaktor naczelny Tomasz Sekielski, który przecież nie wycofał się i nie przeprosił za publicznie za błędy, które zostały przez niego w tym filmie, który przecież poświęcił pedofilii w kościele, nagłośnionym na skalę niewyobrażalną, przecież w normalny sposób, normalnie w mediach. Tutaj ta promocja tego filmu była przeogromna, który on zrobił, tego pierwszego tak naprawdę. Ile z tych tez, które tam w tym filmie zostały przedstawione jako pewniki, nie uchowało się w obrocie prawnym, nie wytrzymało po prostu tego weryfikacji przez sąd, a przecież też nie wszystkimi aspektami tego typu przekazów sądy się zajmują. I żadnej refleksji ze strony twórców tego filmu nie ma, żeby po prostu kogoś przeprosić, a naprawdę niektórych po prostu oskarżono w bardzo mocny sposób, nieuprawniony i nieadekwatny do nawet przewinienia. Już nie chcę tego wątku tak szczegółowo rozwijać, tylko po prostu widzimy to po prostu po upływ czasu to weryfikuje i jakie są kolejne elementy odpowiedzi właśnie na zarzuty stawiane w tamtym filmie. Refleksji nie ma żadnej i nie ma nigdy słowa przepraszam, ani tego, żeby po prostu tutaj cokolwiek można było wyprostować. I dokładnie ten sam mechanizm możemy tu zaobserwować. Zrobić gigantyczny szum, tematy okładkowe będą powielane w wielu różnego rodzaju mediach. Wybory mogą być sfałszowane, wybory będą sfałszowane, bo nawet w ten sposób jest po prostu jakby ten tytuł formułowany, prawda? Więc no, trzeba to widzieć i po prostu nie dać sobie takich rzeczy wmawiać, bo tak naprawdę rzeczywistość jest zupełnie inna i rzeczywistość po prostu domaga się innego rodzaju naszego zachowania. Bo dzisiaj przekaz o tym, że wybory będą fałszowane u wielu osób spowoduje zniechęcenie już absolutne do jakiejkolwiek działalności publicznej, do angażowania się na jakimkolwiek poziomie, po prostu nawet właśnie swojej gminy, parafii, cokolwiek, co wychodzi poza cztery ściany naszego domu i właśnie nie pójście nawet na wybory, bo po prostu każdy mówi, już mam serdecznie tego wszystkiego dosyć. I o to tak naprawdę tego typu publikacją chodzi, o to, żebyśmy po prostu i my się nie angażowali, a potem im będzie o wiele łatwiej ten przekaz też utrwalić i na przykład podważyć wynik wyborów, bo jaki jest tytuł tej okładki dzisiejszego Newsweeka? Sfałszowane wybory. Jakby już przesądzone było, one jeszcze nawet nie wiemy, kiedy się odbędą. Przecież to naprawdę jest manipulacja. Efekt tego jest taki, że to, przepraszam, że tak dużo mówię, ale to naprawdę jest bulwersujący temat. Ostatnie zdanie. Efekt tego jest taki, że to naprawdę oddziałuje na naszą podświadomość. W ten sposób, że my potem nie wiemy, gdzie myśmy to przeczytali, skąd my to wiemy, ale z tymi wyborami coś jest nie tak. One są sfałszowane. To się po prostu utrwala w nas, czy chcemy, czy nie. I bardzo trudno potem to wyprostować, więc niebezpieczny mechanizm i bardzo naganny.
Dziękuję serdecznie, do takiej refleksji osobistej każdego z odbiorców mediów zatem zachęcamy. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Dziękuję również. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo dziękujemy.